O tym się mówi.
Szczęść Boże, Andrzej Materski, witam Państwa bardzo serdecznie, także bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszej audycji, którym jest pan profesor Andrzej Czupryński z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sielcach. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. W Cieśninie Kerczeńskiej, która łączy Morze Czarne z Morzem Azowskim, doszło do ataku okrętów rosyjskich na ukraińskie. No i teraz pytanie, incydent czy jednak fragment większej całości? Takiego czy innego przedsięwzięcia, w cudzysłowie oczywiście.
Z pewnością w znaczeniu konfliktów jest to incydent, jeden z wielu incydentów na morzu, natomiast on się wpisuje w pełną albo powiedzmy w zamierzoną strategię działania Federacji Rosyjskiej, której zadaniem jest destabilizacja w regionie, by mieć na to większy wpływ. Wpisuje się to tak samo w założenia rosyjskiej strategii, tak zwanej bliskiej zagranicy, gdzie Federacja Rosyjska nie dopuszcza do tego, by państwa, które powstały w 1991 roku, posiadały pełną samodzielność w zakresie samostanowienia sobie albo były niezależne od Federacji Rosyjskiej. A zatem na pewno powinniśmy mówić o tym, że jest to incydent, ale wpisane w głęboką strategię polityczną ukierunkowaną i na sprawę wewnętrzną w Rosji, ale i również na sprawę wewnętrzną na Ukrainie.
Panie profesorze, czy poprzez ten incydent strona rosyjska chce uzyskać ten cel tymczasowy, bo mówi się, że prezydentowi Putinowi spadają notowania i chciałby niejako podreperować poprzez ten właśnie incydent swoje jakby walory przywódcze w Rosji. No, a z drugiej strony też tutaj niektórzy komentatorzy spoglądają w stronę ukraińską, że tu też jest jakiś cel.
Niewątpliwie są problemy w jednym i w drugim państwie, natomiast ja nie określałbym tego, że spadają notowania prezydenta Putina, który na wiosnę wygrał wybory w pierwszej turze, natomiast spadają notowania od 2011 roku najniższe partii rządzącej Jedyna Rosja, które w tej chwili według sondaży plasują się na 37%. I z pewnością jest to pewnego rodzaju sygnał dla społeczeństwa rosyjskiego, że przywódcy dbają o wielką Rosję, a zatem należy wspierać nadal partię, która jest przy władzy. Natomiast paradoksalnie może się okazać, że ta prowokacja rosyjska, bo rzeczywiście trzeba ją nazwać prowokacją rosyjską, a nie ukraińską, ta prowokacja rosyjska może przynieść pewne korzyści prezydentowi Ukrainy, którego w tej chwili notowania przedwyborcze są bardzo niskie, w granicach 9,3%. Jest to czwarte miejsce w rankingu ubiegających się albo kandydujących do stanowiska prezydenta Ukrainy, a zatem jest to niski wynik sprawującego władzę. W przypadku wprowadzenia stanu wojennego w nadgranicznych obwodach mogą wzrosnąć notowania prezydenta, jeżeli rzeczywiście one będą skierowane przeciwko agresji, ale nie przeciwko społeczeństwu i opozycji.
Czy tym incydentem Rosja po raz kolejny zagrała na nosie Zachodowi? Szeroko pojętemu oczywiście.
Myślę, że Federacja Rosyjska od dawna testuje społeczność zachodnią, począwszy od Naddniestrza, poprzez Ukrainę, poprzez Gruzję, Ukrainę, poprzez Krym, łamanie memorandum budapesztańskiego, a zatem Federacja Rosyjska poprzez swoją dyplomację sprawdza, na ile Zachód jest stabilny, na ile Zachód jest jednolity. Jedynym naszym wyjściem w tej sytuacji to właściwie jest zachowanie jedności NATO, jedności Unii Europejskiej i mówienie jednym głosem, w sensie nieakceptacji tych zachowań politycznych Federacji Rosyjskiej.
No, Ukraina od dawna ma jakieś zapędy w kierunku Unii Europejskiej. No i Rosji to się w sposób zdecydowany nie podoba.
No, rzeczywiście kwestia Ukraina nie była zbyt zdecydowana albo próbowała wygrać jakąś dziwną, lepszą pozycję przy ubieganiu się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Wszystkie państwa kandydujące wcześniej i obecnie do Unii Europejskiej same stwarzały warunki. Natomiast Ukraina jakby chciała pokazywać co nam da Moskwa, co nam da Unia Europejska, wówczas wybierzemy. I być może ta gra również doprowadziła do pewnej polaryzacji społeczeństwa, ale je również pokazała niestabilność sceny politycznej wewnątrz Ukrainy co do jej strategii przyszłości.
No i ta niestabilność cały czas ma miejsce, bo to widać właśnie nawet na przykładzie tych sondaży, o których pan mówił, wyników sondaży.
Ta niestabilność, ona jest wynika już od 91 roku, ponieważ sama kwestia sprawowania władzy przez oligarchów, dużych dysproporcji w społeczeństwie powoduje to, że społeczeństwo ma prawo być niezadowolone. Społeczeństwo ukraińskie widzi, jak żyje Zachód i widzi, jak żyją Ukraińcy w swoim państwie, a zatem ich oczekiwania są zupełnie inne. Natomiast również trzeba mieć świadomość, że tak naprawdę tożsamość ukraińska zaczęła się kształtować w sposób jednoznaczny od 91 roku, ponieważ te przerwy historyczne powodowały zanik albo może osłabienie tożsamości narodowej, a zatem Ukraina nie posiada wykształconej własnej tożsamości narodowej i paradoksalnie te wszystkie konflikty, które są, być może, że przyczynią się do tego, że w końcu wykształci się tożsamość narodowa Ukrainy.
Pojawiają się głosy, żeby zwiększyć sankcje na Rosję właśnie w związku z tym incydentem. Pana zdanie na ten temat?
Z pewnością sankcje są tym miękkim instrumentem polityki, który powinien wywierać korzystny wpływ na politykę międzynarodową. Jednakże sankcje, musimy pamiętać o tym, mają charakter obosieczny. W przypadku Federacji Rosyjskiej, która jest jednym z głównych eksporterów surowców energetycznych, gdzie gospodarka również jest oparta na eksporcie surowców energetycznych, może to być poważnym problemem. Natomiast również stanie się problemem dla importerów, którzy ewentualnie w tejże sytuacji mogliby się stać zakładnikami również tychże sankcji. Natomiast nie ulega wątpliwości, że nie chodzi o mogą być to sankcje nie tylko ekonomiczne, ale głównie polityczne, chociażby nawet marginalizacja Federacji Rosyjskiej na forum międzynarodowym, a zatem niedopuszczanie do Federacji Rosyjskiej do ogólnoświatowego dyskursu. To też jest sankcja.
No bo dotychczasowe sankcje tak naprawdę nie przyniosły zbyt wielu zakładanych korzyści.
Tutaj rzeczywiście trzeba się zgodzić z tym, że te posunięcia, które przyjął Zachód, nie przynoszą oczekiwanych efektów, ale również to jest wina Zachodu, ponieważ Zachód nie we wszystkich kwestiach mówi jednym głosem w sprawie Federacji Rosyjskiej, a zatem przedkładanie partykularnych interesów poszczególnych państw przed interes ogólnoświatowego albo zachodnioeuropejskiego bezpieczeństwa jest niebezpiecznym zjawiskiem. Właśnie Federacja Rosyjska, doskonale wiedząc, że najtrudniejszym albo najważniejszym problemem jest dla Federacji Rosyjskiej rozbicie spójności Zachodu. Jeżeli rozbije spójność Zachodu, naruszy strukturę spójności politycznej, Federacja Rosyjska wygrała, nie musi prowadzić wojny. Wygrała. Natomiast jeżeli nie naruszy tej spójności, to cokolwiek się nie wydarzy, to społeczność zachodnia ma szansę przewidywać, że nadal będzie żyła w świecie bezpiecznym.
A rola Stanów Zjednoczonych w tej całej sytuacji?
Na wczorajszym posiedzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych Stany Zjednoczone jednoznacznie potępiły działanie Federacji Rosyjskiej. Natomiast tutaj zabrakło mocnego głosu prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Tam wypowiedział się na Twitterze, ale to tak bardzo łagodnie.
Tak, który również w pewnym sensie staje się zakładnikiem polityki wewnętrznej przy niejasnych sprawach związanych z tym, czy w jakim zakresie służby Federacji Rosyjskiej brały udział w procesie wyborczym w Stanach Zjednoczonych. A zatem jest to również i problem niewygodny dla prezydenta Stanów Zjednoczonych.
W najbliższym czasie ma się odbyć spotkanie Putin-Trump. Może ono coś przyniesie?
Oglądaliśmy spotkanie, które miało miejsce w Brukseli. Putin-Trump, pełne przyjacielskich gestów. I ono właściwie nie przyniosło żadnych rozstrzygnięć. Natomiast nie ulega wątpliwości, że przywódcy powinni rozmawiać ze sobą. Natomiast po tych rozmowach wcale nie musimy oczekiwać albo wcale nie muszą być zakończone jakimiś konkretnymi efektami. Natomiast ważna jest rozmowa, by nie dopuścić do eskalacji.
Jaki przewiduje pan scenariusz po tym incydencie niedzielnym?
Na kolejne lata przedłużenie destabilizacji Europy Wschodniej w tej części dotyczącej Ukrainy przede wszystkim.
No i samego Krymu, prawda?
I na lata odsunięcie możliwości ubiegania się Ukrainy o wstąpienia do Unii Europejskiej. No i oczywiście konsekwencją również tego jest i wstąpienie do NATO. A zatem Federacja Rosyjska osiąga swoje cele polityczne. Odsunięte są granice NATO od Federacji Rosyjskiej poprzez destabilizację Ukrainy, Gruzji, Mołdawii.
Czyli według pana scenariusz dla Ukrainy nie jest zbyt pozytywny?
Nie jest zbyt pozytywny, nie jest trudno przewidywać, żeby nastąpiło jakieś racjonalne rozwiązanie tej sytuacji w najbliższym czasie, a zatem należy przewidywać destabilizację. Wszystko zależy od tego, na ile scena wewnętrzna Ukrainy po wyborach prezydenckich będzie jednolita, a na ile będzie spolaryzowana, a zatem sprawy wewnętrzne, scena polityczna wewnętrznej Ukrainy, wewnętrzna Ukrainy odgrywa ważną rolę w tym, jak zachowuje się Federacja Rosyjska.
Dziękuję serdecznie. Profesor Andrzej Czupryński z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sielcach był gościem dzisiejszej audycji. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję
za rozmowę i przybycie do studia. Dziękuję państwu i zapraszam na kolejne wydania naszych audycji. Szczęść Boże.
O tym się mówi.